Książki pod lupą.
O książce Bardzo martwy sezon Marcina Kołodziejczyka rozmawiają Katarzyna Plichta-Szwarc i Katarzyna Wójcik.
Rozmawiamy o książce Marcina Kołodziejczyka Bardzo martwy sezon, reportaże naoczne. Jak sam podtytuł wskazuje, jest to zbiór reportaży mówiących o Polsce. O Polsce w bardzo martwym sezonie, czy właściwie poza sezonem. O Polsce może nie klasy B, ale o Polsce szarej, beznadziejnej, pozbawionej perspektyw, tęskniącej za modami z zachodu. O Polsce post-PGR-owskiej, post-PRL-owskiej, takie, gdzie młodzież stoi na przystanku i pije i właściwie nie wie, co ze sobą zrobić.
Ponieważ większość tych reportaży było już publikowanych, w posłowie Leszek Bętkowski reklamuje te reportaże takim hasłem, że to jest doskonała archeologia ludzkiego doświadczenia. Niby taki nowy nurt literacki, archeologia ludzkiego doświadczenia. Bardzo mi się ta nazwa podoba, bardziej pewnie niż sama książka. Te reportaże przez opisywanie drobnych zdarzeń, małych doświadczeń, zwykłych ludzi chcą pokazać jakąś taką kondycję społeczną współczesnej Polski. A ja powiem, że mam z tą książką podobnie jak z filmami Smarzowskiego. Już tyle razy oglądaliśmy i czytaliśmy o tej naszej smutnej, post-PGR-owskiej Polsce, gdzie wszyscy piją. W tej książce brakuje takiej różnorodności. Wszystko jest na jedno kopyto trochę, wszystko jest na ten sam temat, wszyscy bohaterowie są podobni. On ma duży zmysł obserwacji, łatwość językową, jest dosyć dowcipny, jednocześnie opowiada o rzeczach, które spotykamy na co dzień. Tylko się zastanawiam, czy to wystarczy, żeby się zachwycać.
Ja troszeczkę stanę w obronie Marcina Kołodziejczyka. Między tymi reportażami pojawiają się takie małe promyki, które pozwalają wyjść poza ten szablon. Jest na przykład opis chłopca, który wystąpił w filmie Sztuczki, który chce być aktorem. Jest opis na samym końcu Mrożka i Barana, którzy pochodzą z malutkiej miejscowości, którzy przecież są pisarzami znanymi nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Jest opis młodych ludzi, którzy nawrócili się na wiarę i którzy odbili się tak naprawdę od swojego szablonowego życia. Marcin Kołodziejczak ma taką specyficzną umiejętność w tych reportażach pokazywania pewnych rzeczy i nie nazywania ich wprost. I nazwanie tych rzeczy to jest już zadanie dla czytelnika. Zamiast zamiatać to pod dywan, powinniśmy próbować z tego wyjść. I moim zdaniem to jest w tych reportażach pokazane, że ci ludzie mimo tej beznadziei w którymś tam pokoleniu w końcu próbują jakoś z tego wyjść, przynajmniej nieliczne jednostki.
To, co mnie trochę boli w tych reportażach, mam wrażenie, że jest bardzo cienka granica między tym tonem takiej trochę kpiny z tych ludzi i z tego, że my ludzie, którzy widzimy to z perspektywy, z doświadczenia, z miasta, dla nas jest to śmieszne i patrzmy, jaka ta śmieszna nasza Polska jest. I to mi się niezbyt podoba, bo wolałabym taki ton, szczególnie od osoby właśnie młodej, wykształconej, która jakby pokazuje, że większość tych rzeczy oczywiście jest groteskowych, bo mówię, wszyscy to widzimy, że tak jest. Tylko, że jakby dając takie bodźce, że coś możemy właśnie z tym zrobić, ale tych bodźców jest tutaj trochę za mało, bo za mało jest wyciągniętych tych ludzi wartościowych, jakich powiedziałaś, że uważam, że można właśnie ten kontrast, to jest rzecz, której mi bardzo brakuje, że potrzebowałabym, nie wiem, jeden reportaż prześmiewczy, niech to będzie groteska, a potem kolejny, który będzie nas chwytał za serce i pokaże, że okej, tu było śmiesznie, a teraz nam głupio, że było śmiesznie, bo tak naprawdę z tej samej miejscowości, powiedzmy, albo z miejscowości obok, mamy geniusza, który zrobił coś niesamowitego, bo wtedy by rzeczywiście ludziom może by było wstyd śmiać się z tej Polski B, a w tym momencie jakby dostajemy takie przyzwolenie, ale ci biedni ludzie są głupi i biedni, tak? A my jesteśmy super i się z tym dobrze czujemy.
No właśnie przyznam, że ja miałam podobne odczucia, że siedząc sobie w ciepłym domu w mieście przy herbacie czytam o ludziach, którzy nie mają pieniędzy na masło do chleba na przykład i zastanawiałam się, gdzie przebiega ta granica między cynizmem a reporterskim obiektywizmem, zwłaszcza w przypadku dwóch tekstów. Jeden to jest ten mówiący o nawracaniu się na wiarę za pomocą hip-hopu.
To było bardzo prześmiewcze.
Drugi tekst to jest ten, w którym pisze o reżyserze filmów pornograficznych i porównuje go do Alfreda Hitchcocka. Mnie osobiście to troszeczkę zabolało, mimo że absolutnie nie utożsamiam się z reżyserem filmów porno, aczkolwiek myślę, że jednak reporter powinien zachować pewnego rodzaju rodzaju obiektywizm i darować sobie taki ton, nawet jeżeli te reportaże mają na celu pokazanie jakichś słabości czy niedociągnięć ludzkich.
Myślę, że niestety złą rzeczą dla autora było to, że czytałam jego reportaże razem z innymi reportażami innych autorów, już nie będę może teraz wymieniać.
Myślę, że to w ogóle jest gatunek, który bardzo się rozpowszechnił i po prostu reportaży o Polsce jest ogromna ilość.
I kiedy mamy rzeczywiście teksty ważne, takie, które poruszają jakieś tematy, które widać, że wymagały głębokiej pracy reporterskiej i potem czytamy taką lekką, przyjemną formę, którą tutaj nam prezentuje Kołodziejczyk, to wydaje mi się, że to działa bardzo na niekorzyść autora.
A to właśnie na zdjęciu jest pan Tadeusz Zając, który nie słyszy na uszy. Jest on ubrany w wojskową kurtkę i gumiaki. Stoi i patrzy, trzymając w ręku blachę. To znaczy stał, bo umarł. Zostało po nim zdjęcie. Robienie zdjęć wymyślili dla dzieci dorośli, aby dzieci miały co robić. Najpierw dorośli stali przed szkołą w krzywej i palili papierosy. Stał pan Marek Połeć, który jest dyrektorem szkoły, a z nim stał Stasiuk Andrzej, który pisze książki i do gazet. Stała też pani Monika Schneiderman, która książki drukuje i je sprzedaje. To było parę lat temu, a teraz papierosy pali już tylko pan dyrektor. Wymyślili stowarzyszenie, żeby dzieciom pokazać, że świat się w krzywej nie kończy. Dzieci powinny się uczyć, rozwijać się, być pewne siebie i opuszczać PGR. Wyjeżdżać do pracy, a nie tylko siedzieć i siedzieć na przystanku i patrzeć na drogę. Do krzywej zaczęli przyjeżdżać ludzie, aby uczyć komputera, malowania, tańca, harcerstwa, pływania, angielskiego i jak robić zdjęcia. Skoro już przyjeżdżali, to dzieci szły zobaczyć, o co w ogóle chodzi. Człowiek od angielskiego siedział sam, to one poszły z nim posiedzieć, bo może powie coś ciekawego. A na przykład do drucha poszły na próbę, więc druch założył im w krzywej próbną drużynę harcerską. Na lekcję tańca poszły dziewczyny. Kiedy przyjechała Ania Wiatr, która jest artystką i uczy fotografii, poszły wszystkie dzieci. Ania Wiatr najpierw na podłodze w szkole rozłożyła szary papier i mówiła: ja was na razie nie znam, opowiedzcie mi o sobie, na przykład namalujcie, skąd tu przyszliście. Ale dzieci też pani Ani nie znały, więc każdy tylko podał swoje imię i poszedł do domu. Na początku każdy się bardzo wstydził. Pani chyba też. Aż jednego dnia pani rozdała aparaty i mówi: fotografujcie co chcecie, tylko żeby było o was. Potem widząc zdjęcia, wszyscy byli zdziwieni, ponieważ dopiero na zdjęciach wyszło, jaka krzywa jest ładna. Rodzice byli zdziwieni, bo dzieci łaziły z tymi aparatami do naprzykrzenia. Na co to komu taka sztuka? Lecz oprócz sztuki powstała jeszcze prawdziwa ubikacja w szkole. Gdy jej nie było, załatwiało się w wychodku, który w ciepło był śmierdzielem, a w zimno zamrażarką pup. Rodzice popatrzyli się na ubikację z zastanowieniem i mówią: pstrykajcie sobie te zdjęcia. Może i dobre coś z tego będzie.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Wójcik i Katarzyna Plichta-Szwarc.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02-382, Warszawa. Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studio Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia.